Ortodoksja. Prawosławny głos w Twoim domu.
Pora rozpocząć drugie spotkanie w tym wielkim poście w parafii naszej Zmartwychwstania Pańskiego. Wielkopostne spotkanie. I dzisiaj zgodnie z taką obietnicą chcę przekazać kilka postnych podpowiedzi. Tylko nie postnych podpowiedzi, które znajdziemy w internecie, na stronach z przepisami kucharskimi, czy nie podpowiedzi nawet duchownych, które dotyczą czasami praktyk wielkopostnych, a podpowiedzi, które możemy sami zaobserwować, ewentualnie troszeczkę wyczytać w księgach liturgicznych. Bo okres Wielkiego Postu to jest czas, kiedy zmienia się nie tylko praktyka życia domowego ludzi wierzących, ale kiedy zmienia się rytm nabożeństw, kiedy zmieniają się rodzaje nabożeństw. I z tego wszystkiego my możemy kilka podpowiedzi dla siebie odnaleźć, dotyczących tego, jak wyglądać powinien post, w czym się powinien przejawiać, a może czasami i bardziej takie praktyczne pytania, ile czasu powinien trwać, czy od kiedy do kiedy powinien się zaczynać. I my często w poszukiwaniu takich odpowiedzi na takie pytania, no właśnie, sięgamy do różnych źródeł. Pytamy się duchownych, pytamy się naszych rodziców, pytamy się naszych przyjaciół, pytamy się w internecie, gdzieś na forach prawosławnych. Możemy uzyskać odpowiedzi, możemy uzyskać dobre odpowiedzi, ale dzisiaj chciałbym pokazać właśnie, co jest też bardzo tak ewidentnie na wyciągnięcie ręki z takich kwestii dotyczących postu, bo zakładam, że skoro jesteśmy w okresie Wielkiego Postu, że skoro spotykamy się po nabożeństwie, które odbyło się w świątyni, nabożeństwie właśnie wielkopostnym, to każdy z nas jakoś ten post chce praktykować w swoim życiu i praktykuje. A skoro tak, to też staramy się, żeby jak najlepszy był on i jak najbardziej skuteczny. Każdy z nas, kto zajmuje się czymkolwiek, to chce, żeby to było efektywne, żeby przynosiło pozytywny rezultat. Więc tak samo postarajmy się właśnie zastanowić się może wspólnie, krótko, dzisiaj właśnie na ten temat postu. I zacznę od czegoś takiego, co możemy i usłyszeć w cerkwi, i przeczytać w cerkwi, czyli o nabożeństwach. I będę mówił tu troszeczkę kilka przykładów z tekstów nabożeństw, które akurat są albo za nami, albo przed nami, ale też nie chodzi nawet o same teksty, bo często ktoś może powiedzieć, że stojąc w cerkwi, modli się, stara się skupić, ale albo czegoś nie usłyszy, albo czegoś nie zrozumie, albo jakoś jest zdekoncentrowany, no i jakby ta treść nie do końca do niego dotrze. I czy to oznacza na przykład, że postne nabożeństwa nie mają dla niego pożytku? Chcę pokazać i powiedzieć, że mają. A więc do rzeczy. Przede wszystkim, kiedy rozpoczyna się Wielki Post, to zmienia się rytm nabożeństw. I sam ten rytm nabożeństw, on w pewnym stopniu pokazuje nam też, jak powinien wyglądać nasz post, jak powinien wyglądać nasz rytm dnia. Przez cały rok we wspólnotach, w parafiach prawosławnych jest rytm nabożeństw dobowych. Problem w tym, że my tego rytmu nie praktykujemy. I w parafiach, ale i często w życiu osobistym. Nabożeństwa cyklu dobowego zamieniliśmy, i to już w praktyce cerkiewnej bardzo dawno temu, w takim trybie indywidualnym na modlitwy poranne, na modlitwy wieczorne. One nam zastępują jakby w tym momencie to, że danego dnia no, nie jesteśmy w cerkwi, bo nie ma nabożeństwa, bo pracujemy, bo uczymy się, bo takie jest życie, tak? I w praktyce zwróćcie uwagę na to, że poza mnichami w zasadzie świątyni codziennie nie jesteśmy chyba w stanie odwiedzać. A więc jest praktyka ta modlitewna, modlitwy domowej, poranna, wieczorna, w ciągu dnia, przed pracą, przed nauką i tak dalej. One są rozbudowane, natomiast one nie zamieniają tego rytmu, który jest w cerkwi. Nabożeństw porannych, wieczornych, z tym, że poza okresem postnym my w bardzo małym stopniu możemy w tych nabożeństwach uczestniczyć i tak naprawdę ograniczamy się do wielkich świąt, prawda? Czy do sobót i niedziel. Wtedy ten rytm staramy się, żeby był w miarę pełniejszy, czyli niedzielna liturgia jest poprzedzona całonocnym czuwaniem, przygotowujemy się przez to do liturgii i jakby rozpoczynamy już świętowanie nasze niedzieli. Ale kiedy rozpoczyna się Wielki Post, to zauważamy, że te nabożeństwa, nie modlitwa indywidualna, nabożeństwa, jest ich więcej, są części, tak? Są bardziej specyficzne, a niektóre są w nieco innych godzinach niż wcześniej. I to pokazuje nam po pierwsze taki bardziej właściwy rytm tego, co powinno się dziać w okresie postu szczególnie, a też dwa, pewną normę, która powinna nam towarzyszyć nawet poza okresem postnym, czyli poranek i wieczór. To są dwie takie pory dnia, które od pierwszych wieków chrześcijaństwa są oświęcane modlitwą. Kiedy psalmista Dawid pisał swoje psalmy, w jednym z psalmów zapisał takie słowa: siedmiokroć w dzień będę Cię wychwalał, Panie Boże mój. Siedmiokroć w dzień. I pierwsi chrześcijanie, chociaż żyli w okresie prześladowań, chociaż żyli w rozproszeniu, chociaż żyli w ciągłym zagrożeniu i nie mieli własnych samodzielnych świątyń, a gromadzili się często po domach, w katakumbach, to starali się tą praktykę modlitwy tej regularnej zachować. Częściowo była to modlitwa wspólnotowa, czyli nabożeństwa, a w innym przypadku były to modlitwy indywidualne, kiedy sami się modlili. Tak? Nie zawsze była ta możliwość wspólnych spotkań modlitewnych. I w Wielkim Poście zaczynając te pierwsze dni, zwrócimy uwagę, że pojawiają się jako odrębne nabożeństwa teksty nabożeństwa, które my znamy sprzed liturgii, czyli nabożeństwa godzin, czasy. My to nabożeństwo po pierwsze znamy, bo żadna liturgia przez cały rok nie rozpoczyna się bez tego nabożeństwa. Trzeciej, szóstej godziny, trzeci, szósty czas są czytane zawsze przed liturgią. My nie do końca jestem przekonany, że mamy świadomość, że to jest nabożeństwo. Czasami traktujemy to jako pewien wypełniacz czasu podczas naszego przygotowania do liturgii. Być może nie zawsze koncentrujemy się na tym nabożeństwie tak jak powinniśmy to zrobić. No niemniej jednak to jest odrębne nabożeństwo, a nawet to jest kilka nabożeństw. I nabożeństwa godzin to jest jedno z najstarszych praktyk naszej cerkwi, naszej tradycji. Skąd one się wzięły? Każda z tych godzin odpowiada nie naszej godzinie na zegarku, a odpowiada godzinie czasów Chrystusa. Czyli zwróćcie uwagę, mamy takie cztery nabożeństwa. Pierwsza godzina, trzecia, szósta i dziewiąta. Cztery nabożeństwa. Trzecia, szósta i dziewiąta godzina tematycznie są związane z wydarzeniami związanymi z męką Chrystusa. Pierwsza godzina, nabożeństwo pierwszej godziny pojawiło się nieco później. O ile pierwsze z tych nabożeństw były znane już w III wieku, to nabożeństwo pierwszej godziny, o nim mówi po raz pierwszy święty Jan Kasjan i on mówi, że to nabożeństwo pojawia się po to, żeby mnisi w ciągu swojego cyklu dobowego zbyt długo nie spali w nocy i żeby pamiętali o tym, żeby siedmiokroć w dzień się modlić. I to jakby dopełniało tą praktykę liturgiczną i możemy powiedzieć od czasów świętego Jana Kasjana, to już jest niezmienne. Mamy siedem nabożeństw w cyklu dobowym w ciągu dnia. Trzecia godzina, szósta i dziewiąta i pierwsza zresztą też, to wszystko były nazwy godzin dnia, czyli jakby wschód słońca wyznaczał pierwszą godzinę dnia, a zachód słońca pierwszą godzinę nocy. I od wschodu do zachodu było 12 godzin i od zachodu słońca do wschodu było kolejnych 12 godzin, które się nazywały 12 godzin nocnych. Albo straże nocne, Rzymianie tak je nazywali, bo wtedy straże zmieniali co 3 godziny i tak to się przyjęło w historii. Więc pierwsza godzina dnia to była około tam 6-7, można powiedzieć, godziny według naszego zegarka, chociaż wiadomo, że u nas słońce wschodzi zupełnie o innych godzinach niż w Jerozolimie na przykład. Tak? Ale trzecia godzina to była godzina 9, szósta godzina to było południe, a 9 godzina to była godzina 15. I te nabożeństwa godzin wyznaczały taki rytm, jak widzicie, co 3 godziny, tak? Krótkiego spotkania, około 15-20 minut, dzisiaj to nabożeństwo trwa, no zakładamy, że w historii wcześniej, podobna długość była tej wspólnej modlitwy, tego wspólnego nabożeństwa. Wierni gromadzili się, tak jak my dzisiaj, czytali, śpiewali psalmy i kończyli to modlitwą, która dotyczyła właśnie każdej z tych godzin. Pierwszej godziny, trzeciej, szóstej i dziewiątej. My do dzisiaj czytamy, w czasosłowie zapisane są te modlitwy godzin, które w jakiś sposób symboliczny powiązują te godziny, o których słyszymy, z wydarzeniami z Pisma Świętego. Podczas nabożeństwa trzeciej godziny czytany jest taki troparion: Panie, który Najświętszego swego Ducha o trzeciej godzinie zesłałeś na apostołów, tak? Nabożeństwo szóstej godziny, troparion brzmi: i że w szósty dzień, że i czas, na Chrystie prygwożdziej, czyli ty, który o szóstej godzinie zostałeś przygwożdżony, ukrzyżowany na krzyżu, tak? A dziewiąta godzina, i że w dziewiąty czas nas radzi płoć i śmierć wkusiwy, czyli ty, który o dziewiątej godzinie ze względu na nas skosztowałeś śmierć, tak? Czyli ta śmierć Zbawiciela dokonała się o dziewiątej godzinie. Więc te nabożeństwa, one są nam znane. Przynajmniej właśnie z tego, że są sprawowane przed liturgią. Natomiast przed liturgią, zgodnie z praktyką liturgiczną, sprawowane jest bezpośrednio, jedno po drugim, nabożeństwo trzeciej i szóstej godziny. Nabożeństwo pierwszej godziny jest sprawowane na zakończenie każdego całonocnego czuwania. A nabożeństwo dziewiątej godziny w praktyce parafialnej praktycznie nie jest sprawowane. Jest sprawowane tylko w praktyce monasterskiej, poprzedza wieczernie. I poza nielicznymi wyjątkami my mamy tak na dobrą sprawę możliwość usłyszenia nabożeństwa dziewiątej godziny w takim rytmie parafialnym, w zasadzie tylko przed wielkimi świętami typu narodziny Chrystusa, chrzest pański, tak, kiedy są carskie czasy, w Wielkim Tygodniu, no i oczywiście w Wielkim Poście, tak. Z tym, że właśnie przez cały rok trzecia i szósta godzina są czytane razem. W takiej skróconej redakcji, nierozbudowanej redakcji, bez śpiewów, jako tylko czytane psalmy, modlitwy, tropariony i czytane są bezpośrednio przed liturgią. Natomiast w pierwszym tygodniu Wielkiego Postu Rozpoczynamy czytanie tych nabożeństw w godzin w nieco innym rytmie. One są w naszej praktyce parafialnej akurat czytane razem, wspólnie, tak? Ale wszystkie i one są bardziej rozbudowane. W nich są dodatkowe psalmy jako katyzmy. W nich są dodatkowe czytania ze Starego Testamentu. Każde nabożeństwo 6 godziny zawiera czytanie z Księgi Starotestamentowej, z proroctwa starotestamentowego. W nich, jeżeli to są na przykład nabożeństwa godzin tych carskich, kanonicznych, tych, które są czytane przed wielkimi świętami, są nawet czytane apostoły i Ewangelie, tak? Fragmenty i inne proroctwa na przykład dotyczące święta. Więc te nabożeństwa są jakby wyeksponowane dla nas jako przypomnienie tego, że ideą tych nabożeństw było zagospodarowanie naszej doby. To nie chodzi o to, żebyśmy tylko wstając rano o świcie, przed rozpoczęciem swoich działań, przeczytali modlitwy poranne. To oczywiście jest dobra praktyka. Ale te nabożeństwa godzin nam przypominają, że każda godzina w naszym życiu powinna gdzieś tam mieć tą relację z Bogiem, tak? I spośród tych godzin są naszego życia są właśnie wyeksponowane te takie symboliczne godziny, 9, 12, 15. I co ciekawe, w praktyce parafialnej, w Wielkim Poście, my je sprawujemy razem. Dlaczego? Bo praktyka parafialna nabożeństw też jest dopasowana do możliwości wiernych i wspólnoty. Natomiast w monasterach, gdzie mnisi na przykład żyją wspólnotowo, razem ze sobą, tak, i poświęcają się tylko i wyłącznie modlitwie, one realnie są sprawowane tak, jak mogą być sprawowane, choć nawet w monasterach jest to ciężkie dla mnichów, żeby w ten sposób je sprawować. One są sprawowane o odpowiednich godzinach, czyli mnisi przychodzą, tak jak święty Jan Kasjan mówił, przed świtem, żeby za długo nie spali i wtedy sprawują nabożeństwo pierwszej godziny. Później idą, rozpoczynają swój dzień, czy swoje obowiązki, czy swoje modlitewne reguły i później wracają do cerkwi, jest nabożeństwo trzeciej godziny, tak? Później znów mają przerwę od nabożeństwa i spotykają się w południe na przykład, tak? I mają nabożeństwo 6 godziny i później znów i znów i znów, tak? Już widzimy, że w naszej praktyce takiego życia jest to raczej nierealne, natomiast to jest taka pewna podpowiedź. To jest podpowiedź numer jeden. To jest taka, żeby nie tylko w poście, ale przynajmniej w poście. To jest dobry moment, żeby zacząć. Żebyśmy mieli tą świadomość tego, że każda godzina w naszym życiu powinna mieć jakąś relację z Bogiem. Czy to jest modlitwa, czy to jest westchnienie moje. Myślę, że każda nasza tutaj próba przyniesie pozytywny rezultat. Abyśmy mieli tą właśnie świadomość, że każda ta minuta naszego życia i każda minuta doby jest tutaj darem Bożym i wypada nam być i wdzięcznym i mieć świadomość tego, że to wszystko jest pewnym darem. Później nabożeństwo godzin to jest jedna rzecz, ale w typikonie w związku z tym rytmem jest też bardzo ciekawa praktyka, no bo nabożeństwa godzin, czy one są razem scedowane ze sobą o poranku, czy są rozproszone o 9, 12 i 15, to po nich wszystkich powinna być sprawowana wieczernia. I jeżeli nabożeństwo 9 godziny jest sprawowane o 15, no to wieczernia o której może być? Po 17, tak jak jest to w naszej praktyce liturgicznej, tak? Najczęściej 17, 18, o zachodzie słońca. I w Wielkim Poście ta wieczernia czasami kończy się tak, jak zgodnie ze swoim harmonogramem, ze swoim rytmem, a czasami w niektórych dniach, w środy, w piątki, jutro na przykład, w poniedziałek wyjątkowo, będzie się kończyła liturgią. Liturgią preżdzie oswieszczonych darów. My mówimy o tym nabożeństwie jako o liturgii preżdzie oswieszczonych, tak? Czyli liturgii uprzednio uświęconych darów. Ale na dobrą sprawę jest to, nie jest to nabożeństwo, które rozpoczyna się jako liturgia, ale które rozpoczyna się jak wieczernia. Od 103 psalmu, od kafizm, słyszymy śpiew Gospodi wozwach Ciebie usłyszym ja. Jest wyjście małe podczas tego nabożeństwa, tylko kiedy na liturgii śpiewa się Przyjdźcie, pokłonimy się, to na wieczerni podczas tego wyjścia śpiewa się Świeci Cichej, czyli Światłości Cicha, tak? Która, hymn, który wychwala Boga i wiąże tematycznie to z wieczorem, z porą wieczorną. I kiedy jesteśmy na liturgii Preżdzie Oswieszczennych, niezależnie czy w parafii jest sprawowana rano i wieczorem, to się śpiewa właśnie hymn wieczorny, Świeci Cichej. I niezależnie od tego, czy tą liturgię sprawujemy o 8 rano w parafii, czy o 16, 17, 18 w różnych parafiach, różne jest podejście, to śpiewa się wieczernie. Rozpoczyna się nabożeństwo od wieczerni. Czyli jest to tak naprawdę wieczernia, która zawiera wszystkie treści wieczerni, natomiast na jej zakończenie ona troszeczkę zaczyna się zmieniać, jej charakter, jej to, co duchowny powinien robić. I ona się zmienia w ten sposób, że nie kończy się jako wieczernia, a kończy się jak liturgia. Tak? W pewnym momencie, dokładnie po modlitwie Efrema Syryjczyka następuje przeniesienie darów i to, co wierny obserwuje ze świątyni, to już zaczyna mu bardzo przypominać te tradycyjne liturgie, na których uczestniczymy, prawda? Ale ta pierwsza część, do momentu czytania paremii, do momentu, kiedy duchowny błogosławi kadzidłem i świecą, to jest wieczernie. To jest wieczernie. I teraz zwróćcie uwagę, my dzisiaj mamy możliwość uczestniczyć w tych liturgiach. I właśnie no, w praktykach naszych parafii, w tym, co my się przyzwyczailiśmy, one często właśnie są sprawowane rano i jeżeli ktoś nie zwrócił uwagi na słowa, które się czyta, na hymny, które się śpiewa, tak, a po prostu uczestniczy w tym nabożeństwie, to nie widzi żadnego problemu. Ale kiedy wsłuchamy się w teksty, zrozumiemy, że tak naprawdę jest to tekst wieczerni, to powinniśmy zadać sobie pytanie, dlaczego tak jest? Dlaczego tak dziwnie skomponowane nabożeństwo? Dlaczego te hymny wieczorne są tak przeplecione z tą liturgią? Nawet jest na ektenii tam, nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę, uczestnicząc w tej liturgii, duchowny czyta wezwania ektenii, prośby, po których my śpiewamy Gospodzie pomiłuj, i, czy tam podaj Gospodzie, to jest akurat błagalna ektenia. I tam pada taka prośba, o to, aby cały ten wieczór był spokojny i bezgrzeszny, Pana prośmy, tak? Nie dzień, wieczór. Tak? Brzmi to trochę dziwnie, kiedy czytamy to rano na przykład, tak? Ale tak brzmi tekst tego nabożeństwa, bo ono jest przeznaczone na wieczór. Właśnie, do tego zmierzam. Ono jest przeznaczone na wieczór jako zwieńczenie całego dnia. Dlaczego? Bo w praktyce naszej 40 dni postu to jest post taki długofalowy. To jest idealny post, który powinien być przez nas praktykowany. Poziomy tego postu są różne. Ktoś mówi, że idealny post w pierwszych wiekach chrześcijaństwa polegał na tym, żeby niczego nie jeść i niczym nieodpowiednim się nie zajmować. I to prawda. Ktoś mówi, że to jest czas długodniowego ograniczania się. I to też prawda. Ktoś mówi, że to są takie ascetyczne wysiłki, przynajmniej od poniedziałku do piątku zwiększone, a w soboty i w niedzielę troszeczkę osłabione ze względu na świąteczny charakter tych dni. To też prawda. Jest szereg dróg tych postnych, którymi możemy dojść. Kiedy Chrystus poszedł na pustynię, to przez 40 dni pokazał pewien wzorzec. Problem w tym, że my do tego wzorca nie jesteśmy w stanie dotrzeć. Dlatego każda z tych prób naszych jest próbą ważną i potrzebną. Natomiast ideał pokazał Zbawiciel i został opisany w Ewangelii. Mówiliśmy o tym przed tygodniem, po 40 dniach Zbawiciel poczuł głód. My prawdopodobnie po kilku godzinach byśmy poczuli, tak? Takiej całkowitej wstrzemięźliwości. Więc to trzeba zrozumieć, że Bóg nam pokazuje pewien ideał, a my do tego ideału nieudolnie, ale przynajmniej z sercem i z zaangażowaniem staramy się jakby dopasować. I teraz tak, ale jest jeszcze jedna praktyka postu. To praktyka właśnie takiej wstrzemięźliwości, którą my znamy sprzed przygotowania naszego do Eucharystii, kiedy staramy się zachować wstrzemięźliwość eucharystyczną, post eucharystyczny. I co to, czym się różni nasz codzienny post, czy wielodniowy post od postu eucharystycznego? No eucharystyczny to jest taki solidny, prawda? To jest taki, kiedy niczego nie spożywamy, tak? Aż do Eucharystii. I właśnie w tym 40-dniowym poście mnisi pokazują nam praktyka monasterska, która ułożyła właśnie ten harmonogram nabożeństw, pokazuje nam tak naprawdę, że w dni, kiedy jest wskazana ta liturgia preżnie oswieszczonych darów, czyli w środy i w piątki w okresie Wielkiego Postu, zwróćcie uwagę, środy i piątki to nie są dni w tygodniu, kiedy my możemy sobie przez cały rok bardziej pofolgować, a to raczej są w ciągu całego roku już dni postne. Więc one raczej oczekuje się, że w te dni będziemy robić coś więcej, a nie coś mniej, prawda? I my często mówimy, że ta Eucharystia, ta liturgia jest pewnym dla nas wsparciem na naszej drodze postnej. Tak, ale po okresie jeszcze bardziej wytężonego wysiłku na dobrą sprawę. I chodzi o to, że te nabożeństwa zostały tak ułożone, żeby każdy wierny, który idzie tym rytmem i stara się codziennie zachować post, iść tą drogą postną, właśnie w środę i w piątki ten swój ścisły post wydłużał do wieczora. Tak? Ten post, który eucharystycznie jesteśmy przyzwyczajeni do tego, żeby wytrzymać do tej godziny 9, 10, tak? To akurat w środę i w piątki wielkopostne powinien trwać on dłużej i może nawet nie tyle dłużej, co tak jak mówimy w naszej praktyce, że on powinien trwać no, minimum 8 godzin, ale on przypada na godziny nie naszego snu, a naszego życia, aktywności, działania i dlatego jest bardziej uciążliwy, bo go odczuwamy. Bo są tacy specjaliści życia duchowego, którzy post eucharystyczny przed niedzielną liturgią potrafią po prostu przespać. I co to za wysiłek? Tak? Przygotować się do Eucharystii. Wystarczy długo pospać i przed samą liturgią się obudzić i już człowiek nie zwraca uwagi na to, że mu na przykład w brzuchu burczy. A co innego całe 8 godzin w pracy wytrwać, tak? I czekać na pójście do cerkwi i na udział w liturgii. Więc to jest trudniejsze wydarzenie. Ale zwróćcie uwagę, właśnie w ten sposób cerkiew, i to jest podpowiedź typikonu i tych ksiąg liturgicznych, w ten sposób cerkiew reguluje post. Im bardziej postny dzień, tym w typikonie cerkiewnym liturgia jest wskazana na późniejszą godzinę. Im większe święto, tym liturgia jest wskazana na wcześniejszą godzinę, żeby post eucharystyczny był krótszy. Kiedy mamy święta Bożego Narodzenia, Chrztu Pańskiego, Paschy Chrystusowej, tam typikon mówi liturgia bywa et porano, czyli liturgia bywa wcześniej, przed świtem. Truda radi bdziennego, czyli ze względu na trud czuwania, ale też ze względu na to, żeby nie przedłużać postu eucharystycznego. Kiedy w typikonie jest wskazane na przykład W starych typikonach jeszcze rękopiśmiennych to było bardzo skrupulatnie rozpisywane. Kiedy na przykład w ciągu roku pojawia się jakieś święto tak zwanego małego świętego, czyli świętego, który no nie jest zbyt poważnie czczony w jakiejś tam wspólnocie, jest mało znany, to jeżeli liturgia jemu przypada, to jest na przykład wskazana na godzinę 12, tak? A jeżeli jest jakiś większy święty, na przykład święty Mikołaj Mirlicejski, święty Spirydon, święty któryś z tych świętych hierarchów, to na przykład sam typikon mówił już nie na 12, a na 9. Tak? Czyli nie po nabożeństwie 6 godziny, a po nabożeństwie 3 godziny. Tak? A jeżeli było jedno ze świąt właśnie 12, to ono było wcześnie rano, tak było zapisane. Oczywiście w każdym z tych typikonów nie ma co dzisiaj jakby wracać czy próbować rozszyfrowywać to, o której godzinie powinniśmy jaką liturgię służyć, bo te praktyki zmieniły się w historii cerkwi wielokrotnie i były dopasowywane do naszych potrzeb. One funkcjonowały idealnie we wspólnotach monastycznych przede wszystkim, tam gdzie mnisi mogli o każdej porze dnia i nocy przyjść do świątyni, otworzyć ją, pomodlić się i nie mieli innych obowiązków, albo te obowiązki ich wszystkie, czy to w prosforni, czy to na kuchni, czy to w plecieniu koszyków wiklinowych, czy w pracowni ikonograficznej, czy w jakiejś innej, mogły być wyregulowane pod rytm nabożeństw, prawda? Natomiast pamiętajmy, że ta zasada jakby jest obowiązująca, czyli im większe święto, tym wcześniej liturgia, tym krótszy post. Im bardziej dzień postny, tym ta liturgia będzie później. I teraz zwróćcie uwagę na coś, co jeszcze przed nami i być może zaciekawię was, żebyście obserwowali przez kolejne lata, jak to wygląda w kalendarzu. Bo przed nami jedno z ważniejszych świąt, zwiastowanie Najświętszej Bóg Rodzicy. Ono najczęściej wypada w okresie Wielkiego Postu. I zawsze przy święcie zwiastowania Bóg Rodzicy są wskazówki. To w typikonie jest cały szereg, jest kilka rozdziałów, które opisują sytuacje, jakie się dzieją w związku ze świętem zwiastowania Bóg Rodzicy. To nie jest jednoznaczne, że jak w jednym roku liturgia na przykład na zwiastowanie była tak, to przez cały czas tak jest. Nie, w zależności od tego, w jakim okresie Wielkiego Postu przypadnie zwiastowanie, wtedy jest to inaczej. Inaczej wygląda zwiastowanie w dni powszednie Wielkiego Postu. Inaczej wygląda w weekendy te wielkopostne. Inaczej wygląda w Wielkim Tygodniu, inaczej wygląda na przykład Wielki Piątek, tak, bo też może przypaść, czy inaczej wygląda w święto paschalne. I bardzo często jest zapisane, że na przykład liturgia, szczególnie w Wielkim Tygodniu, zwiastowanie, nie powinna być sprawowana rano. Dlaczego? No właśnie, bo mimo że to jest dzień świąteczny, czyli powinna być sprawowana rano, prawda? Ale z drugiej strony przypada na przykład w okresie Wielkiego Tygodnia. I zwróćcie uwagę, jak w tym roku zapisane jest zwiastowanie, bo przypadnie u nas Wielki Wtorek. W Wielkim Tygodniu Wielki Wtorek. To tak jako ciekawostka, tak, do którą można spojrzeć. I są takie sytuacje w kalendarzu liturgicznym, kiedy liturgia nawet takiego wielkiego święta jest wskazana później, czyli z jednej strony jest to charakter świąteczny dnia, ale z drugiej strony jest charakter postny i ten postny charakter jest podkreślany właśnie czym? Bo na święto zwiastowania nie będzie Wielki Wtorek liturgii Preżdzie Oswieszczennej. I mimo że to Wielki Tydzień, to będzie liturgia świętego Jana Chryzostoma. Dlaczego? No bo to jest Wielkie Święto. Ale z drugiej strony to Wielkie Święto wypada w Wielkim Tygodniu, dlatego, żeby podkreślić ten postny charakter, powinno być sprawowane o nieco innej godzinie. I tak samo liturgia Wielkiego Czwartku, która jest dla nas niezwykle uroczystą liturgią, która jest dniem ustanowienia sakramentu Eucharystii, ona też rozpoczyna się, popatrzcie, nawet nie musicie sprawdzać w kalendarzu, na którą godzinę wam wskaże kalendarz, bo kalendarz sobie, praktyka parafialna sobie. My tą liturgię we wszystkich praktycznie parafiach, poza nielicznymi monasterami, sprawujemy w Wielki Czwartek rano. Natomiast i nabożeństwo zwiastowania, i nabożeństwo Wielkiego Czwartku, liturgia Wielkiego Czwartku, tak naprawdę rozpoczyna się z wieczerni. Czyli znów powinniśmy do wieczora zachować ten post i ta świąteczna Eucharystia jest jednak poprzedzona takim solidnym postem. To nam coś pokazuje. Te wszystkie takie wskazówki liturgiczne nam coś pokazują. Ja nie mówię o tym znów po to, żebyśmy myśleli, jak to pięknie byłoby wrócić do tej starej praktyki, bo ta stara praktyka w jakiś sposób w naszej cerkwi, w naturalny sposób, decyzją naszych hierarchów i to pokolenia temu zapisane w księgach liturgicznych, one znalazły już inne swoje miejsce. Ale ślad tego pozostał w strukturze nabożeństwa, w tekstach i w różnych praktykach jeszcze. I one odpowiadają nam zawsze na to samo. Dla nas zwieńczeniem takiego solidnego wysiłku postu i spotkaniem święta nie jest obiad świąteczny, nie jest festyn, nie jest zabawa gdzieś tam na wiejskiej, przy wiejskiej parafii, lecz Eucharystia. To jest zawsze zwieńczenie święta. I wszystko inne jest już dodatkiem. A właśnie Eucharystia, post i Eucharystia są ze sobą powiązane. Post przygotowuje nie do świątecznego stołu, nie do odwiedzin, nie do wyjazdów wakacyjnych i tak dalej. Przygotowuje do Eucharystii, do spotkania z Chrystusem. I te dwie rzeczy się wzajemnie właśnie w tych księgach liturgicznych bardzo pięknie regulują. Więc pierwsza podpowiedź, jeżeli celem naszego postu nie jest Eucharystia, to nie ma znaczenia wszystko inne, tak? To jest pierwsza podpowiedź. To jest scementowane małżeństwo. To jest ta relacja, która jest nierozerwalna. Post prowadzi do tego, żeby przygotować się do Eucharystii godnie. I teraz o tych godzinach można by było jeszcze mówić, ale chciałbym poruszyć trochę inne wątki jeszcze. Czego możemy się nauczyć? Z godzin przede wszystkim to, żeby starać się, no, szczególnie w okresie postu, nieustannie przez 24 godziny na dobę pamiętać o tym, że trwa post i że ten post jest relacją z Bogiem. Więc jeżeli mogę od czegoś się powstrzymać, to świetnie. Ale jeżeli mogę na przykład w tym czasie poświęcić chociaż chwilę na modlitwę do Boga, niech to będzie modlitwa świętego Efrema Syryjczyka, niech to będzie modlitwa Gospodzi pomiłuj, niech to będzie modlitwa Boże oczyści mnie grzesznego, to też dobrze. Tak? To są, niech te godziny, popatrzcie, po co mnichom i wiernym są czotki. Też, żeby o czymś przypominały. Po co nam są krzyżyki na szyjach? Też, żeby o czymś przypominały. Tak? I tutaj cerkiew poprzez ten rytm godzin tych nabożeństw też chce o czymś przypomnieć. Tak? Żebyśmy nie zapominali o tej modlitwie, nie zapominali o Bogu. To jedna rzecz. A druga rzecz to taka, że jak się zaczynamy bardzo koncentrować na kwestiach tego postu fizycznego, to żebyśmy rozumieli, że on ma mieć jakiś cel. Tak? On ma mieć ten cel eucharystyczny. A Eucharystię też, żebyśmy dobrze rozumieli jako, nie tylko jako uzyskanie czegoś od Boga, bo bardzo często my sprowadzamy dzisiaj, to jest też niebezpieczeństwo, bardzo często sprowadzamy nasze uczestnictwo w Eucharystii do tego, czego ja chcę. Ja tego potrzebuję, to mi pomoże na sprawy duchowe, na sprawy cielesne, to mnie oczyści, to mnie wskrzepi, to mnie wzmocni. Absolutnie niczego wadliwego w tych słowach nie ma. To wszystko prawda. Ale moja motywacja do przystąpienia do Eucharystii powinna być jeszcze jedna. Miłość do Boga i relacja z Bogiem. Jak tego nie ma, to ja jestem tylko tym, który prosi i domaga się i żąda i niczego więcej Bóg ze mnie nie ma. Tak? Więc o tym też Też fajnie pamiętać w tym całym zestawieniu, jeżeli post ma mieć cel, to tym celem jest Eucharystia, a jeżeli naszym celem jest Eucharystia, to nie jest z wąskich, egoistycznych pobudek, ale też po to, żeby po prostu być, przyjść i być obecnym przy Bogu, tak? Żeby, tak jak dzieci przychodzą do rodziców, jeżeli przychodzą tylko zawsze po cukierki, albo po złotówki, albo po inne rzeczy, no to oceniamy ich relacje, ich przywiązanie jako takie materialne, tak? Jako z niskich pobudek. A każdy i rodzic, i każde dziecko chce, żeby ta relacja była oceniona z perspektywy miłości, relacji, przywiązania i tak dalej. Więc to tak na marginesie. Przejdźmy dalej. Tematyka. Kiedy weszliśmy w okres Wielkiego Postu, wchodzimy z takim przytupem przez taki obrzęd przebaczenia win. Niezwykle wzruszający, niezwykle ważny. I znów traktujemy to jako takie symboliczne rozpoczęcie Wielkiego Postu, jako pomoc, która pozwala nam wejść w ten post. I tutaj chyba znów, no, trzeba odkryć Amerykę, że tak naprawdę to nie jest jednorazowe wydarzenie raz do roku. I co więcej, my sami o tym się możemy przekonać przez pierwsze 4 dni Wielkiego Postu, przychodząc na Wielkie Powieczerze, podczas którego słyszymy kanon świętego Andrzeja z Krety. Bo każde Wielkie Powieczerze kończy się właśnie taką prośbą duchownego, skierowaną do wiernych. I do każdego z osobna i do wszystkich razem o przebaczenie, o wzajemne pojednanie. To nie jest eureka raz do roku, tylko to jest praktyka, którą mnisi praktykują codziennie. W cyklu dobowym właśnie. I my mamy to piękne doświadczenie, chociaż raz na jakiś czas uczestniczyć w tym. I no, przed Wielkim Postem staramy się to robić w bardzo takim poważnym nastawieniem i uroczyście. Niemniej jednak to powinno być elementem dosyć regularnym w naszym życiu i tak jak to podpowiadają księgi liturgiczne, codziennym. Codziennie próbujmy się jednać, codziennie próbujmy przebaczać, codziennie próbujmy prosić o wybaczenie, tak? Tym zakończmy swój dzień, tak? Niech nad waszym zachodem słońca nigdy nie nastanie nienawiść, tak? Żeby zawsze ten spokój, żeby każdy kolejny dzień witać z czystym kątem w tych relacjach międzyludzkich. I to mnisi praktykują. A my mamy możliwość, no właśnie poprzez te powieczerza, też tego doświadczać częściej, aniżeli raz do roku, ale też zrozumieć, że to jest element stały każdego powieczerza, nie tylko w okresie Wielkiego Postu, nie tylko w pierwszym tygodniu Wielkiego Postu. O tym powinniśmy pamiętać. Zresztą jest coś takiego, o czym w praktyce takiej liturgicznej my zapomnieliśmy, czyli znak pokoju podczas liturgii. Jest kilka takich momentów. Widzicie, jest taka prawidłowość w naszej tradycji. Im tradycja jest dłuższa, nasza ma ponad 2000 lat cerkiewna, tym więcej jest takich sytuacji, kiedy widzę pewną starą rzecz, nie rozumiem jej, troszeczkę ją ignoruję, nie zauważam. I po pewnym czasie czegoś mi brakuje i zaczynam robić to samo, tylko swoimi własnymi słowami. Kiedy przychodzimy na każdą liturgię do cerkwi, wchodzimy do cerkwi i duchowny, zanim rozpocznie liturgię, to czyta modlitwy wejścia. Zanim wejdzie do prezbiterium, czyta modlitwy wejścia. I tam jest piękna modlitwa, która jest zapisana w czasosłowach, które są czytane, powinny być czytane również przez nas codziennie, jako nabożeństwo typika, czyli nabożeństwo, które jest powiązane z nabożeństwem trzeciej i szóstej godziny. I tam jest taka modlitwa. Osłabi, ostawi, prosti Boże, pregreszenia nasza, wolne i niewolne, jeże słowom, jeże dziełom, jeże wiedzeniem ili niewiedzeniem, jeże w dni i w noszczy, jeże umieje w pomyślenie, wsa nam prosti, jako błah i człowieku lubiec. To jest stara aleksandryjska modlitwa przebaczenia. Nie zawsze wierni i duchowni, którzy przychodzili na liturgię, nie zawsze przystępowali do sakramentu spowiedzi. I my też o tym wiemy i to też praktykujemy, że nie zawsze, nie przed każdą liturgią jesteśmy przed sakramentem spowiedzi, po sakramencie spowiedzi. Jeżeli ktoś regularnie chodzi do spowiedzi, rozmawia ze swoim spowiednikiem, to wie, że jakby może się w inny sposób przygotować. Ale właśnie na takie sytuacje duchowny też przed każdą liturgią się nie spowiada, tak? Spowiada się rzadziej. Więc na taką sytuację już w II wieku w praktyce aleksandryjskiej została ułożona ta modlitwa. Ona sięga jeszcze nawet Starego Testamentu. Święta starotestamentowego Jom Kippur, Dnia Przebaczenia. I w tej modlitwie każdy, kto ją czyta, prosi Boga o wybaczenie, prosi o pojednanie. A później odwraca się i również zwraca się, tak jak na niedzielę przebaczenia win, tak jak na powieczerzu pierwszego tygodnia, zwraca się w stronę wiernych z prośbą duchownej o wybaczenie. I dopiero wtedy wchodzi do prezbiterium i może rozpocząć liturgię poprzez tą swoją taką próbę pojednania, tak? I to jest próba pojednania na liturgii numer jeden, tak? Próba numer dwa, wieruju. Kiedy przed wieruju jest ten też moment, tak? Staniem dobry, tak? Zanim staniem dobry, to jest symbol wiary, jest właśnie, jest ten właśnie wezwanie do tego, żeby się pojednać. I później, zwróćcie uwagę, że my tę modlitwę znów słyszymy, prawda? Słyszymy wplątaną w słowa albo modlitw przed Eucharystią, albo słyszymy wplątaną tematycznie w modlitwę przed samą czaszą Chrystusową. Kiedy jeszcze duchowny wynosi świętą Eucharystię, święte dary, i jakby w tym momencie w imieniu całej wspólnoty i z każdym razem wypowiada te słowa, i to często powinno być właśnie takie, nie tylko, że to duchowny mówi, a człowiek pasywnie stoi, ale człowiek też tą modlitwę może i powinien powtarzać, bo to jest również w jego imieniu wygłaszana akurat w tym momencie ta modlitwa. I to jest kolejny raz modlitwa przebaczenia. Tak? Więc jak widzicie, generalnie to podpowiedź jest bezcenna numer dwa. Potrzebne nam wzajemne pojednanie i przebaczenie. I to jest też esencja postu. Bez tego jakby nie może być postu. I w tym momencie typikon to tylko nie podpowiada nam różnymi wskazówkami takimi, które mówię o nabożeństwach, o godzinach, ale podpowiada tekstami. Jeżeli można, to chcę wam kilka takich króciutkich cytatów z wielkopostnych nabożeństw, które właśnie potwierdzają to, o czym powiedziałem. Kiedy zaczyna się Wielki Post, pierwszego dnia Wielkiego Postu na wieczerni, pośród różnych pięknych tekstów, stichir, kanonów, pojawiają się takie. Jest taki Siedalen, Katyzma Poetycka, ton drugi. Radośnie zacznijmy najczcigodniejszą wstrzemięźliwość. Jaśniejąc promieniami świętych przykazań Chrystusa Boga naszego, światłością miłości, blaskiem modlitwy, oczyszczeniem czystości, mocą rozważnego męstwa, abyśmy jako pełni światłości uprzedzili święte zmartwychwstanie po trzech dniach, jaśniejące światu niezniszczalnością. No, od razu słyszymy, po co mamy pościć. I w wielu modlitwach tak jest. Na liturgii uprzednio uświęconych darów. Posłuchajcie, jak na koniec tej liturgii jest modlitwa dziękczynna, kiedy dziękujemy Bogu za przyjęcie darów. Duchowny schodzi z prezbiterium, schodzi na dół, czyta modlitwę za ambonną i tam jest powiedziane: dziękujemy za dar, za przyjęcie, za miłosierdzie, ale prosimy, żebyśmy my wszyscy mogli dotrzeć do końca tego postu i dostąpić do zmartwychwstania, spotkać zmartwychwstałego Chrystusa. Tak? Tutaj znów te same słowa, ale zwróćcie uwagę, jakby po co jest post. Radośnie zacznijmy najczcigodniejszą wstrzemięźliwość i ona ma być z miłością, z modlitwą, z oczyszczeniem i z czystością. Tak? I to są fundamenty, że tak powiem, tak na dobrą sprawę, postu. My często wybieramy najłatwiejsze scenariusze z tych wszystkich. Jeżeli słyszymy o czystości, to się skupiamy na fizycznej czystości. Zapominamy o duchowej czystości. Jeżeli myślimy o wstrzemięźliwości, no to też od tego, co najłatwiej, czyli od pokarmu, a już od słów niekoniecznie, na przykład, tak? Czy od myśli. Co łatwiej powstrzymać? Rękę, która sięga do lodówki, czy myśli? No oczywiście, że rękę, tak? Więc stąd nasza czasami obsesja taka wielkopostnych fascynacji, a co można jeść, a czego można nie jeść. Szybciej się spytajmy, co można mówić, czego można nie mówić, tak? Czy o czym można myśleć, o czym można nie myśleć. Bo są ludzie, którzy przez 40 dni mięsa nie tkną, nabiału nie tkną, oliwy nie tkną, natomiast ich myśli, jakich rzeczy dotykają, to prawda? Więc zawsze wybieramy troszeczkę, idziemy na łatwiznę, ale tutaj te teksty bardzo, bardzo precyzyjnie o tym mówią, że te wszystkie rzeczy powinny być. I teraz kolejna rzecz. Niedawno jeden z hierarchów ukraińskich, który przez 2 lata był w areszcie, biskup Arseniusz, został teraz wypuszczony i wrócił do swojego monasteru. I przepiękne kazanie, bo akurat przez praktycznie 2 lata no, był pozbawiony możliwości sprawowania nabożeństw i życia liturgicznego. I zwróciłem uwagę na jedną rzecz, bo powiedział kazanie podczas niedzielnej, postnej liturgii. I zwrócił uwagę na jedną rzecz, którą też mam tutaj jakby przygotowaną na dzisiaj, zapisaną właśnie, która bardzo wiąże się z taką podpowiedzią z ksiąg liturgicznych. Że my, nie wiem dlaczego, uważamy, że post jest pewnym wyrzeczeniem i stratą, czyli że coś tracimy. Że to jest czas, który my musimy poświęcić, który my, no, tracimy, a nie rozumiemy, że to jest dla nas zysk. Że to może być korzyść. Jakby patrzymy na ten czas postu jako ojejku, ile jeszcze zostało, tak? Jak jest trudno. A jakby nie traktujemy tego jako pewnej możliwości. I tutaj ja nie będę się opierał na swojej mądrości, nie będę się opierał nawet na słowach tego biskupa, który bardzo pięknie o tym powiedział, ale jest taki tekst właśnie w księgach liturgicznych. Brzmi on w następujący sposób. Może nawet kilka. Może zacznę od krótkiego. Trójpieśń z nabożeństw godzin. Jak jeden dzień jest życie każdego zrodzonego z ziemi. A dla trudzących się w miłości jest 40 dni postu, które spełnijmy radośnie. Koniec. Nasze życie jest jak jeden dzień, tak na dobrą sprawę. Od tego zacznijmy. Jeżeli ktoś jest ekonomistą i nie chce stracić czasu na post, tak, to zacznijmy od tego, że całe nasze życie na ziemi to jest jak jeden dzień. To jest mgnowienie, tak często w hymnach jest powiedziane, to jest błysk, to bardzo szybko minie. A dla trudzących się w miłości jest 40 dni postu. Czyli aż 40 dni Bóg mi dał na to, żebym mógł to wykorzystać. Fajne porównanie, takie bardzo, bardzo, bardzo takie sprytne, które pokazuje, że jak jak ktoś zwróci uwagę na ten czas postu, to może je, ten czas w pełni wykorzystać. Drugie. Chodźcie ludzie, dzisiaj przyjmijmy dar postu, jako czas pokuty podarowany przez Boga, w którym przebłagajmy Zbawcę. My myślimy, że musimy coś uszczknąć z czego? Jakby życie było nasze, w naszych rękach, to byśmy uszczknęli. Natomiast życie jest darem Boga. I ten tekst bardzo tutaj w ten sam sposób pokazuje to samo. To też jest z pierwszego dnia postu. Ten czas na post jest darowany nam przez Boga na dobrą sprawę. I popatrzmy na to z tej perspektywy, tak? I wykorzystajmy ten czas optymalnie. I jeszcze jedno. Teraz nastał czas świętego postu. Zacznijmy go od dobrego miejsca pobytu, bowiem w sądach i w buntach nie pości się słowami. To znów, to jest z pierwszego dnia postu. Piękne podejście, które do czego nas przywołuje? Żeby ten post przeżyć, ten czas postu w spokoju. Popatrzcie, jaka mądrość taka ponad wiekami. Może nie do końca to dzisiaj rozumiemy, ale jeszcze raz przeczytam. Teraz nastał czas świętego postu. Zacznijmy go od dobrego miejsca pobytu, bowiem w sądach i buntach nie pości się słowami. Tu chodzi o to, że już jak coś robimy, to zróbmy to dobrze. Nie zaczynajmy od złych rzeczy, tak? Nie od buntu, nie od sądów, tak? Nie od własnych opinii, a po prostu zacznijmy go od dobrego, solidnego miejsca. I dalej w kolejnym tekście jakby cerkiew podpowiada, jakie to miejsce? Jeżeli chcecie się dowiedzieć, to posłuchajcie. Na górze Choreb, oczyszczony przez post Eliasz, widział Boga. Oczyśćmy i my postem serce i ujrzyjmy Chrystusa. I właśnie, cerkiew przywołuje nam też, żebyśmy łatwiej to zrozumieli, przykłady biblijne. Święty Andrzej z Krety w kanonie bardzo często przykłady biblijne pokazywał. Tak samo teksty inne, liturgiczne, też to samo pokazują. I ten mówi tak, no bo pierwszy tekst mówił, znajdźcie to dobre miejsce na post. Jakie to dobre miejsce na post? No i tutaj mówi, na górze Choreb był prorok Eliasz i tam zobaczył Boga. Dlaczego? Bo był oczyszczony przez post. I ty, człowieku, jeżeli oczyścisz swoje serce przez post, to też zobaczysz Boga. No nikt brudnym sercem, tak, to można przyrównać do zachmurzonej góry. Stamtąd niczego nie zobaczymy, tak? Więc musi być to wszystko przygotowane. Popatrzcie, piękne obrazy. I jeszcze jeden taki krótki tekst. To jest kanon trzeciego poniedziałku Wielkiego Postu. No, czyli tak naprawdę jutro, tak? Powinien być czytany rano. Przyjdźcie, rozkosztujmy się postem, bracia, skarbnicą ojcowską, cudnym majątkiem, matką wszystkich służących władcy Chrystusowi. Bracia, bowiem On umacnia ciało oraz oświeca rozum i serce. No właśnie. Bardzo często w przypadku takich decyzji o poście, o ascezie, pojawiają się takie wątki, które zupełnie inne argumenty nam podpowiadają. Przecież nam będzie ciężko, przecież jesteśmy chorzy, przecież nie możemy i tak dalej, i tak dalej. Kiedy podchodzimy tylko i wyłącznie do tej gastronomicznej strony postu, najczęściej, tak? Nikt nie mówi, że nie mogę pościć, bo jestem cukrzykiem. Możesz pościć. Wyłącz internet na przykład na czas postu, to będzie twój post. Tak? Możesz pościć, jak najbardziej. Ale ty myślisz tylko o jedzeniu, tak? W tym momencie. I tutaj zwróćcie uwagę. Przyjdźcie, rozkosztujmy się postem. No co za perwersyjne słowa, można powiedzieć, tak? Przecież w poście niczego nie można jeść, a tutaj nam mówią, że tym się można rozkoszować. Oczywiście, że można się rozkoszować. Jeżeli jesteśmy lżejsi o różne troski, o różne czasami przeżycia i tak dalej, nie zwracamy uwagi na to, co się dzieje na świecie, to co, lżej nam? Oczywiście, że lżej. rozkoszujemy się tym spokojem, tak, w sercu, który mamy. Co więcej, że on umacnia ciało. No i znów, no jak może umacniać ciało? Pokłony, modlitwa, tak, rytm odpowiedni życia, tak na dobrą sprawę nie tylko męczy nas, ale też naprawdę nam bardzo pomaga, umacnia nasze ciało. A umacnia ciało też nie tylko ilość kalorii, ale też umacnia ciało Bóg i Eucharystia. Tak? I tutaj my zamieniamy często mięsne potrawy, jakieś śmieciowe jedzenie, czego teraz na całym świecie nie brakuje, zamieniamy na co? Na ograniczenie, ale też na dodatkowe rzeczy, które otrzymujemy od Boga, na dary, które otrzymujemy od Boga. Tak? I kto tu na szali położy i powie, co jest bardziej wartościowe? Tak? Tekst mówi, że bardziej wartościowe jest to, co daje Bóg. Ale generalnie wszystkie te teksty mówią, że post to jest zysk, a nie strata. Że tu niczego nie poświęcamy, za niczym nie musimy płakać. Jest piękny obraz żony Lota, mówiłem już o tym, tak, wam, takiego sentymentu za takimi rzeczami, ale sentyment za starymi śmieciami dzieje się tylko wtedy, kiedy nie zauważamy piękna tych nowych rzeczy. Kto zobaczy, jak piękne jest, nie wiem, nowe mieszkanie, ten nigdy nie będzie chciał wracać do starej izdebki, tak? I tak dalej. Kto zobaczy, jak wygodne są nowe buty, już nigdy starych łapci nie nałoży, tak? Bo po co? Jest wygodniej w nowych, tak? I właśnie chodzi o to, żeby nałożyć te nowe buty, żeby wejść do tego nowego mieszkania, żeby spróbować tą nową potrawę, tak? A nie siedzieć i płakać nad tym, jakie to wcześniej to było fajne, tak? Bo się okaże, że wcale nie było to fajne. Tylko nie mamy porównania, tak? A właśnie cerkiew mówi, przyjdźcie i skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan. O to jest właśnie ta metoda. Nikt nam niczego nie zabrania. Możemy być jak syn marnotrawny, tylko na odwrót. Czyli wrócić do Ojca, skosztować i uciec znowu, tak? Bóg nas nie trzyma i co właśnie to, co pokazuje w Ewangelii, w swoich słowach, jest tylko zachętą. Przyjdź i zobacz. I zwróćcie uwagę, że przez wkusicie i widzicie, jako błah Gospodź jest najczęściej śpiewanym tym wersetem eucharystycznym właśnie podczas liturgii preżdy oswieszczonych darów. Uprzednio uświęconych darów. Przyjdźcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan. I to cerkiew nam śpiewa w pętli, kiedy przystępujemy do Eucharystii podczas liturgii preżdzie oswieszczonych darów. Jakby na tym chcę, żebyśmy się my skupili. Zwróć uwagę. Kolejna jakby podpowiedź. I jeszcze jedna rzecz, tak żeby nie za długo, ale jeszcze coś ciekawego zostawić. W Wielkim Poście, kto uczestniczył w kanonie Andrzeja z Krety i słuchał tego kanonu, ten wie, że cerkiew daje nam liczne podpowiedzi ze Starego Testamentu. Liczne. Ale po co nam je daje? Nie po to, żebyśmy krytykowali jakieś negatywne postacie Starego Testamentu, że na przykład, oj, ten Kain to niedobry, bo zabił Abla, tak? Oj, że ci ludzie, co wieżę Babel wybudowali, to niedobrzy, to grzesznicy. Oj, że ci bałwochwalcy, co ulepili złotego cielca, jak Mojżesz poszedł na górę, to niedobrzy, to grzesznicy i tak dalej. Nie po to nam to przypomina cerkiew. Tylko po to, żebyśmy zrozumieli, że i nasze grzechy, bo czasami człowiek, kiedy ma zderzenie z własnymi problemami, to dochodzi do wniosku, że ojejku, co ja narobiłem, no nikt tak nie narobił. No właśnie cerkiew nam pokazuje, że już takie rzeczy w historii były. Nic nowego pod słońcem. Że ludzie grzeszyli, grzeszą i niestety będą grzeszyć. I jesteśmy, nie jesteśmy tu wyjątkowymi, jesteśmy grzesznikami. Natomiast skoro Bóg wyciągnął rękę do tych wszystkich postaci ze Starego Testamentu, o których słyszymy, to również i do nas może wyciągnąć. I to jest jakby dla nas zachęta, żeby jednak nie załamywać rąk nad rozlanym mlekiem, a wziąć się w garść i właśnie rozpocząć tą drogę duchowego wysiłku, którą jest post. Jeszcze jedna rzecz. W Starym Testamencie bardzo jest wiele historii. Natomiast ulubioną historią związaną z tekstami Wielkiego Postu jest historia Adama i Ewy. I tutaj dwa takie krótkie teksty z Księgi Liturgicznej z Niedzieli Przebaczenia Win, które też nam dużo tłumaczą tego, co się tak naprawdę w naszym życiu dzieje. Chorobą Adama, to cytat, stichira świętego Jana z Damaszku. Chorobą Adama było skosztowanie owocu z drzewa w Edemie. Kiedy wąż wyrzucił jad, przez co weszła powszechna śmierć pożerająca człowieka. Przyszedł jednak władca, zrzucił węża i dał nam odpoczynek. Przeto do niego zawołajmy, oszczędź zbawco tych, których przyjąłeś. Daj im odpoczynek z twymi wybranymi. To pierwszy tekst, kiedy cerkiew wyjaśnia nam, w czym tkwił problem Adama. Drugi tekst, jeszcze bardziej taki przejmujący, to szczególnie po słowiańsku pięknie brzmi i szczególnie śpiewany, to jest stichira na chwała, ton szósty, po słowiańsku rozpoczyna się od słów Siedzi Adam pramo raja. Po polsku brzmi to w następujący sposób. Adam siadł naprzeciw raju i łkając opłakiwał swoją nagość. I tutaj rozpoczyna sam Adam jakby swój taki monolog. Biada mi, którego pokonało oszustwo złego i zostałem okradziony i pozbawiony chwały. Biada mi, w prostocie nagiemu, a teraz zakłopotanemu. O raju, nie nasycę się już twoją słodyczą. Nie ujrzę także Pana i Boga mego i Stwórcy. Pójdę bowiem do ziemi, z której zostałem wzięty. Miłosiernie szczodry, wołam do Ciebie, zmiłuj się nade mną, upadłem. Prawda, że przyjmująca stichira i taka pełna jakby skruchy i świadomości tego, co tak naprawdę się wydarzyło. Bo my mówimy, że to a wąż skusił, my mówimy, że natomiast Adam, ta świadomość grzechu, tu jest piękna świadomość grzesznika, to jest biada mi. Pokonało mnie oszustwo i teraz nie nasycie się raju twoją słodyczą. Ale w tym wszystkim jest jeszcze trzeci tekst. I ten trzeci tekst chcę wam tutaj przeczytać. Z tego samego dnia. Adam został wygnany z raju przez nieposłuszeństwo i odpędzony od słodyczy. Skuszony przez słowa niewiasty i nagi siedzi naprzeciw ogrodu płacząc. Biada mi. Przeto starajmy się, to już do nas, zwróćcie uwagę, takie są trzy jakby cykle. Tak? Pierwsze to był opis historii, o coś tam się działo w Edemie. Później słyszeliśmy Adama, a teraz już są słowa skierowane bezpośrednio do nas. I co do nas? Przeto starajmy się wszyscy, gorliwie podjąć czas postu, słuchając tradycji ewangelicznych, aby będąc przyjemnymi Chrystusowi, znowu odzyskać rajskie mieszkanie. I to jest czytane w Proszczalno i Woskresienie, w Niedzielę Przebaczenia Win. Widzicie trzy kolejne stichiry. Pierwsza pokazuje tragizm sytuacji, druga w bardzo taki wzruszający sposób to podkreśla, tak? Co tak naprawdę Adam czuł. A trzecia mówi, co powinniśmy my robić, żeby tego nie czuć, co Adam czuł? Piękne to jest i zachęca nas do tego właśnie. Właśnie po to jest post, to jest kolejna podpowiedź. Po to jest post, żeby nie siedzieć i nie biadać. Po fakcie. Mamy czas, jeszcze żyjemy. Jeszcze te nasze dni życia są. Jeszcze mamy w naszym kalendarzu 40 dni, w których możemy coś zrobić. Bo później już będą takie dni w kalendarzu, w których nas nie będzie. Więc i nic nie zrobimy, tak? O tym mówi cerkiew. Cerkiew mówi, słuchajcie, czas jest cenny i Bóg dał nam ten czas. I dlatego ci, którzy mówią, że to nie jest coś, co zabieramy sobie, a co bardziej dostaliśmy, moim zdaniem mają rację. I tak na dobrą sprawę, Przeczytałem wam zaledwie, ja wiem, 7-6 tekstów, a ich codziennie możemy słyszeć podczas nabożeństw wielkopostnych kilkanaście. Jeden zrozumiemy, 10 nie zrozumiemy, na 5 nie zwrócimy uwagi, ale czasami nawet ten jeden, jak widzicie, potrafi coś nam w sercu zmienić, tak? I w jakiś sposób się zakorzenić. A więc bądźmy gotowi na to, że uczestnicząc w nabożeństwie, właśnie te teksty mają do nas przemawiać. Czasami one przemawiają jak taki katecheta, tak? Prosto, z mostu, teologiczny wykład, a czasami tak jak ten Adam. Jeden człowiek jest bardziej gotowy i chętny usłyszeć prosty wykład, tak? Jeden bardziej poetyckie słowa takiego Adama grzesznika, tak? Bardziej mu do serca trafił. Ja mówię, że my, każdy z nas ma możliwość w okresie postu i to doświadczyć, tak? I tego, tak? Bo tych tekstów jest naprawdę dużo. Słyszeliśmy kanon świętego Andrzeja z Krety. W naszej parafii był czytany po polsku właśnie po to, żeby chociaż trochę tych tekstów gdzieś zabrzmiało w naszych uszach. I one odpowiadają nam na pytania znacznie lepiej, aniżeli duchowni po godzinach, którzy mają wyjaśniać, od której godziny pościć i co mamy jeść, a czego nie jeść, a w jakie dni, a kiedy. To jest głębsze zrozumienie postu. I do takiego głębszego zrozumienia postu wzywają nas księgi liturgiczne. Na tym bym dzisiaj skończył. Tylko o jednej rzeczy chciałbym, żebyśmy zapamiętali, albo żebyśmy, no, żeby to nam się ułożyło, bo powiedziałem kilkukrotnie, że nabożeństwa kiedyś były rano, później były wieczorem, teraz jest inaczej, tak? Każda taka zmiana była czymś prowokowana, nie czas teraz i miejsce, żeby to jakby wyjaśniać, ale zwróćcie uwagę, że inaczej żyli mnisi, którzy żyli w egipskiej pustelni. I spotykali się w cerkwi swojej wspólnotowej raz w tygodniu na liturgię, a przez cały tydzień jako pustelnicy samotnie modlili się, czytali psalmy, śpiewali te psalmy, tak? I mieli swój rytm indywidualny modlitw. A inaczej żyli mnisi w monasterze w mieście, na przykład w Konstantynopolu czy w Jerozolimie, czy nawet mnisi w Wielkiej Ławrze świętego Sawy w Palestynie, którzy mogli przychodzić do cerkwi kilkukrotnie w ciągu dnia i po tej cerkwi iść albo do pomieszczenia, gdzie pracują, albo do pomieszczenia, gdzie spożywają posiłek, albo do pomieszczenia, gdzie wspólnie słuchają lektury Pisma Świętego, tak, i tak dalej. Coś wspólnie robią, tak? Im było łatwiej. Więc te zmiany godzin były dopasowywane do różnych takich sytuacji. Mnisi w mieście, w monasterze mogli się spotykać co godzinę w cerkwi. Mnisi pustelnicy? Nie, raz dziennie, na jedno długie nabożeństwo. I dlatego czasami u nas te praktyki pozostawiają takie relikty. Czasami trochę z takiej praktyki monasterskiej, czasami z praktyki pustelniczej, czasami z jeszcze innej. Wszystko to jednak ma swoje pozytywne strony i dzisiaj nie musimy wcale dążyć do tego, żeby na przykład na zwiastowanie to liturgia była o godzinie 15, żebyśmy do 15 tu szczerze pościli i wtedy dopiero uświadomimy sobie, jak piękne to jest święto. Nie, nie, jesteśmy w stanie to zrobić i w tych godzinach, w których to robimy, a nawet jeżeli pracujemy, co pokazuje też praktyka naszej parafii, to zmieniamy ten rytm, który jest wyznaczony i na przykład liturgię sprawujemy o 5 rano, tak? Dlaczego? Bo ludzie pracują i muszą iść do pracy, tak? Więc to dobrze to wiedzieć, natomiast wcale nie znaczy, że musimy do tych wszystkich starych reliktów wracać. Po prostu taka mozaika prawosławnej tradycji była i ona jest widoczna w tekstach. I to możemy dzisiaj zauważyć.
Ortodoksja. Prawosławny głos w Twoim domu.